Rozdział szósty. Potrzebujesz raju, stwierdził Płaszczak, gdy Case wyjaśnił mu sytuację. Sprawdź Kopenhagę, obrzeża sekcji uniwersyteckiej. Głos recytował współrzędne, a Case wprowadzał je z klawiatury. Znaleźli swój raj. Raj piratów. Na skraju ciasnej sieci uniwersytetu. Na pierwszy rzut oka przypominał rodzaj graffiti. Studenci-operatorzy zostawiali czasem na skrzyżowaniu linii siatki niewyraźne glify barwnego światła, migocące na tle splątanych konturów wydziałów humanistycznych. Tam, powiedział Płaszczak. Ten niebieski, widzisz? To kod wejściowy Bella w Europie. Całkiem świeży. Ludzie Bella dotrą tu wkrótce, przeczytają całą tę tablicę i zmienią wszystkie kody, jakie na niej znajdą. Jutro rano dzieciaki wykradną nowe. Case wystukał drogę do europejskiego Bella i przełączył system na standardowy kod telefoniczny. Z pomocą Płaszczaka dotarł do londyńskiej bazy danych, która według Molly należała do Armitaża. Czekaj, odezwał się głos. Otworzę ci przejście. I Płaszczak wyrecytował długi ciąg cyfr. Case wciskał klawisze, próbując wyłapywać pauzy, którymi konstrukt zaznaczał czas wprowadzania. Potrzebowali trzech prób.
Wielkie rzeczy, mruknął Płaszczak.
Żadnego lodu. Przeskanuj te śmieci, polecił Case Hosace. Poszukaj życiorysu właściciela. Neuroelektroniczne zygzaki raju zniknęły, zastąpione prostym czworokątem białego światła. Baza zawiera głównie zapisy wideo rozpraw przed sądem wojennym, oznajmił daleki głos Hosaki. Centralną postacią jest pułkownik Willis Corto. Pokaż wreszcie. Ekran wypełniła twarz mężczyzny. To były oczy Armitaża. Dwie godziny później Case padł na materac obok Molly i czekał, aż gąbka uformuje się pod ciężarem ciała. Znalazłeś coś? Spytała głosem zachrypniętym od snu i środków przeciwbólowych. Później ci opowiem, odparł. Jestem wykończony. Miał sucho w gardle i nie mógł zebrać myśli. Leżał z zamkniętymi oczami, usiłując poukładać liczne fragmenty życiorysu człowieka nazwiskiem Corto. Hosaka posortował skromny zbiór danych i przygotował streszczenie, które było pełne luk. Część materiału była drukowana i przewijała się płynnie przez ekran, za szybko. Case musiał prosić komputer, by mu przeczytał. Spory fragment zajmowały dźwiękowe zapisy przesłuchań dotyczących operacji Rycząca Pięść. Willis Corto, pułkownik, zanurkował w martwe pole rosyjskiej obrony Kierenska. Promy zrobiły wyłom bombami pulsacyjnymi i grupa Corto wyskoczyła na ultralekkich Nightwingach. Ich skrzydła zaskakiwały sztywno w świetle księżyca, odbijanego zygzakami srebra wzdłuż biegu rzek Angary i Podkamiennej. Dla Corto były to ostatnie światła na najbliższe 15 miesięcy. Case próbował sobie wyobrazić motolotnie rozkwitające z modułów startowych wysoko nad zamarzniętym stepem. Wyrzucili cię, chłopie, jak do piekła, burknął. Molly poruszyła się obok niego. Lotnie były nieuzbrojone, ogołocone ze wszystkiego, by skompensować ciężar operatora konsoli, prototypowego deku i wirusowego programu o kryptonimie Kret-9, pierwszego prawdziwego wirusa w historii cybernetyki. Corto i jego zespół ćwiczyli ten atak przez 3 lata. Przebili się przez lód i już mieli wprowadzić Kreta, gdy empy otworzyły ogień. Rosyjskie działa pulsacyjne pchnęły jockeyów w elektroniczną ciemność. Nastąpiło załamanie systemów w Nightwingach, gdy układy kontroli lotu zostały wykasowane do czysta. Potem dołączyły lasery, sterowane pod czerwienią. Zestrzeliwały kruche, przejrzyste dla wiązek radarowych samolociki. Corto i jego martwy spec konsoli runęli z syberyjskiego nieba. Spadali. Ciągle spadali. W tym miejscu historia miała luki. Potem Case znalazł dokumenty mówiące o locie zdobytym rosyjskim szturmowcem, który zdołał dotrzeć do Finlandii. Po to, by zaraz po lądowaniu w jodłowym lasku dać się rozpruć ogniem z antycznego 20-milimetrowego działka obsługiwanego przez kadrę rezerwistów na porannej warcie. Rycząca pięść skończyła się dla Corto na przedmieściach Helsinek, gdzie fińscy sanitariusze wycięli go z pogiętego brzucha śmigłowca. Wojna dobiegła końca 9 dni później, a Corto trafił do wojskowego szpitala w Utah, ślepy, bez nóg, bez większej części szczęki. Dopiero po 11 miesiącach znalazł go tam wysłannik kongresu. Słuchał szumu cewników. W Waszyngtonie i McLean trwały już przesłuchania. Pentagon i CIA znalazły się pod ostrzałem, częściowo rozwiązane, a dochodzenie komisji kongresu zogniskowano na ryczącej pięści. Niesamowita afera, powiedział do Corto wysłannik. Potrzebował oczu, nóg i rozległych operacji plastycznych, stwierdził wysłannik, ale rzecz jest do załatwienia. I nowej hydrauliki, dodał, poklepując Corto po ramieniu przez mokry od potu koc. Corto słyszał ciche, nieustające kapanie. Powiedział, że woli zeznawać w swoim obecnym stanie. Nie, sprzeciwił się wysłannik. Rozprawy idą przez telewizję. Rozprawy muszą dotrzeć do wyborców. Wysłannik chrząknął uprzejmie. Połatany, naprawiony i szczegółowo pouczony Corto złożył zeznanie. Było szczegółowe, wzruszające, żywe i w większej części wymyślone przez lobby kongresmenów zainteresowanych utrzymaniem pewnych elementów infrastruktury Pentagonu. Corto pojmował stopniowo, że jego zeznania posłużyły ratowaniu kariery trzech oficerów, bezpośrednio odpowiedzialnych za ukrywanie raportów o budowie w Kierensku instalacji magnetycznych promienników. Kiedy odegrał już swoją rolę na rozprawie, jego obecność w Waszyngtonie stała się niepożądana. W restauracji przy M Street, nad omletem ze szparagami, wysłannik wyjaśnił mu zagrożenia płynące z rozmów z niewłaściwymi ludźmi. Corto zmiażdżył mu krtań sztywnymi palcami prawej dłoni. Kiedy uduszony wysłannik kongresu opadł twarzą w omlet, Corto wyszedł na chłodne powietrze waszyngtońskiego września. Hosaka przerzucił protokoły policji, zapisy szpiegostwa przemysłowego, artykuły prasowe. Case patrzył, jak Corto organizuje ucieczki z korporacji w Lizbonie i Marrakeszu. Zdawało się, że opętała go mania zdrady oraz obrzydzenie dla naukowców i techników, których kupował dla swoich pracodawców. W Singapurze, po pijanemu, zatłukł na śmierć rosyjskiego inżyniera i podpalił jego pokój w hotelu. Wypłynął w Tajlandii jako nadzorca fabryki heroiny. Potem jako goryl hazardowego kartelu w Kalifornii, a później płatny morderca w ruinach Bonn. Obrabował bank w Wichita. Zapisy stawały się niejasne, przerwy coraz dłuższe. Pewnego dnia, mówił z nagrania, sugerującego przesłuchanie z użyciem narkotyków, wszystko nagle poszarzało. Przetłumaczone z francuskiego akta choroby stwierdzały, że niezidentyfikowany mężczyzna został przewieziony do paryskiej kliniki psychiatrycznej z rozpoznaniem schizofrenii. Wpadł w katatonię i odesłano go do rządowego ośrodka na przedmieściach Toulonu. Tam stał się obiektem doświadczalnej terapii, próbującej leczyć schizofrenię przez użycie modeli cybernetycznych. Losowej próbce pacjentów dostarczono mikrokomputery, zachęcając do programowania. Wyzdrowiał. Był jedynym sukcesem tego eksperymentu. W tym miejscu kończyły się zapisy. Case przewrócił się na gąbce, a Molly zakleła cicho, zła, że ją niepokoi. Zadzwonił telefon. Ściągnął go do łóżka. Tak? Lecimy do Istambułu, poinformował Armitage. Dziś wieczorem. Czego chce ten sukinsyn? Spytała Molly. Mówi, że wieczorem lecimy do Istambułu. Cudownie. Armitage czytał numery lotów i godziny startu. Molly usiadła i zapaliła światło. Co z moim sprzętem? Spytał Case. Mój dek Finn to załatwi. Odparł Armitage i odłożył słuchawkę. Case obserwował, jak Molly się pakuje. Miała ciemne kręgi pod oczami, ale nawet z nogą w gipsie jej ruchy przypominały taniec. Żadnych zbędnych gestów. Jego rzeczy leżały w bezwładnym stosie obok torby. Boli cię? Zapytał. Dobrze by mi zrobiła jeszcze jedna noc, Uchina. To twój dentysta? Pewno. Bardzo dyskretny. Ma połowę tego bloku. Pełna klinika. Załatwia reparacje dla samurajów. Dopięła torbę. Byłeś kiedyś w Istambule? Raz, parę dni. Nie zmienił się. Stare, paskudne miasto. Przypomina mi to wyjazd do Ciby. Przez okno wagonu Molly obserwowała przemysłowy pejzaż. Czerwone latarnie na horyzoncie ostrzegały samoloty przed zbliżaniem się do elektrowni termojądrowej. Siedzieliśmy w LA,
przyszedł, powiedział: pakuj się. Polecieliśmy do Makao. Na miejscu, w Lizboa, poszłam zagrać w fantan, a on przeszedł do Zongshan. Następnego dnia bawiłam się z tobą w duchy w Chiba City. Wyjęła z rękawa czarnej kurtki jedwabną chustkę i zaczęła czyścić wszczepione szkła. Obraz północnego ciągu budził u Case'a niewyraźne wspomnienia dzieciństwa, suchej trawy wyrastającej w szczelinach pochylonego bloku betonu autostrady. Pociąg rozpoczął hamowanie 10 kilometrów od lotniska. Case patrzył, jak słońce wstaje nad pejzażem dzieciństwa, nad żużlem i rdzewiejącymi skorupami rafinerii.